Czytanie z Księgi Wyjścia. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, powiedział król egipski te słowa. Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winniście go zabić. A jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowonarodzonych chłopców. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek. One są zdrowe, toteż rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich przybyć położna. Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo. Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukryła go przez 3 miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: jest on spośród dzieci hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko. Idź, powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. Oto słowo Boże. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy pochłonęliby nas żywcem, gdy gniew ich przeciw nam zapłonął. Wówczas zatopiłaby nas woda, po to, by popłynął nad nami. Wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników. Sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, będąc wiernym i sprawiedliwym, odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli powiemy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala, męczenników zastęp świetlany.
Tam z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię, jego matkę i uchodź do Egiptu. Bo zostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci, nie chce utulić się żalu, bo ich już nie ma. Oto Słowo Pańskie. Trzej mędrcy inną drogą umknęli spod skrzydeł opiekuńczych Heroda, no ale zaistniało wielkie trzęsienie ziemi, imperium Heroda Wielkiego. Umknęli, ale skazali na pożarcie tej bestii politycznej i te dzieci w Jerozolimie i w okolicy, w Betlejem i w okolicy, no a święta rodzina była skazana na tłaczkę, na obczyźnie. Gdy Cezar August w Rzymie się o tym dowiedział, powiedział: u Heroda, na jego dworze bezpieczne są tylko świnie, bo jako Żyd jednak nie jadł wieprzowiny. Czy mędrcy umknęli, święta rodzina poszła na tułaczkę, rzeź niewinnych dzieci. I nam co roku Duch Święty daje kilka trudnych pytań, byśmy sobie próbowali odpowiedzieć na nie. Bo my w miejscu Pana Boga po prostu szybciej poprosilibyśmy króla Heroda przed oblicze Boga i wszystkie problemy byłyby rozwiązane. Nie trzeba by było świętej rodzinie tułać się. Niepotrzebne te dzieci by ginęły. Bóg jednak rozwiązuje problemy inaczej. Gdy Mateusz pisał swoją Ewangelię, to kapłani, arcykapłani, którzy byli wstrząśnięci tą zbrodnią Heroda Wielkiego, okazuje się, że oni dokonali tego, czego nie dokonał Herod Wielki. Jezus umknął. W tym wypadku oni jednak dokonali tego, czego Herod chciał, a nie dokonał. I tak to jest z niewinnością człowieka. Herod Wielki bronił swojej władzy przed Mesjaszem. Nie zdawał sobie sprawy, że walczy z Bogiem, ale bronił. W pewnym momencie arcykapłani, uczeni w piśmie i faryzeusze, zaczęli bronić swego imperium duchowego przed Jezusem Chrystusem. Czyli bardzo często szlachetność ludzi kończy się w momencie, kiedy jego interesy są zagrożone. Tak długo, dopóki dobro nas nic nie kosztuje, to my potępiamy cały świat dookoła siebie. Tego pierwszego czytania, które było czytane, nie ma w lekcjonarzu. Ja go dodałem, żeby podpowiedzieć, dlaczego już teraz, w tym momencie, Jezus nie zbawiał świata. Tak jak Mojżesz jako dziecko, jeden został uratowany z tych wszystkich chłopców, którzy byli rzucani do Nilu i tam ginęli, bo inaczej rodzice ginęli. Jeden ocalał, żeby uratować całe potomstwo Abrahama, Izaaka i Jakuba, wyprowadzić z niewoli egipskiej. Jeden ocalał, żeby uratować, zbawić, wyprowadzić na wolność. Oczywiście do Faraona jego zbrodnia wróciła, bo jako jedna z plag, najważniejsza z plag, kiedy Bóg zapowiedział przez Mojżesza, że zginą wszyscy pierworodni w Imperium Egipskim, łącznie z jego jedynym następcą, pierworodnym synem. Tak się stało. Grzech zawsze wraca do autora grzechu. Tak będzie i w tym świecie, w którym my żyjemy. Grzech wróci, ponieważ to zło, które popełnia świat, a giną miliony niewinnych istnień, miliony w skali świata, ciągle, nieustannie, to zło wróci. Nie zależy wam na istnieniu? No to chodźcie do mnie. Jeden Mojżesz ratuje wszystkich, zbawia, ba, zainaugurował zbawienie całej rodziny ludzkiej, nie tylko potomstwa Abrahama. Jeden Jezus został ocalony po to, żeby na innym, najgłębszym poziomie uratować i te dzieci, które zginęły, dać im życie wieczne w Ojcu. To nie tylko te dzieci ginęły, ale jak wiemy z lektury Poematu Boga Człowieka, matki i ojcowie bronili dzieci i ojcowie i matki ginęły, całe rodziny ginęły, ba, ziemię podbierał wszystkim rodzinom, nawet gdyby ktoś ocalał z tej rzezi. Dlatego też bez sensu jest szacowanie, ile mniej więcej mogło zginąć, bo ginęli i ojcowie, i matki, ci wszyscy, którzy wstawali w obronie niewinnych dzieci. Jeden, jedyny niewinny Jezus Chrystus ocala wtedy, kiedy już jako dorosły chciałby każdy człowiek przyznał się do grzechu i skorzystał z tego zbawienia, które on proponuje jako baranek Boży w krzyżu, zmartwychwstając, jako dar nowego życia. Jeden, jedyny ocalał, żeby być nowym Mojżeszem i zaproponować w krzyżu i zmartwychwstaniu nowe wyjście. Nowe wyjście. Wyjście ze sfery ducha ciemności, świata demonów, który w rozwiązywaniu problemów proponuje śmierć wroga. Mówi się słusznie, ale z odrazą i z odrazą o Herodzie Wielkim, że był bestią polityczną, bo dokonał takiej zbrodni. Ale dzisiaj parlamenty wielu europejskich krajów, tylko tego nie robią muzułmanie, zalegalizowały mordowanie niewinnych dzieci w łonie matek. Ba, Bruksela grozi palcem, jeżeli by jakieś państwo, które chce należeć do ich wspólnoty, nie przyjęło tego prawa. Czyli Herod żyje. W parlamentach w Brukseli wolno zabijać niewinne dzieci. I ten grzech wróci do Europy, do tych narodów. Trwa 6 milionów istnień, a Matka Najświętsza przez księdza Stefana Kobiego Włocha, przez którego dawała przez wiele lat przekazy, powiedziała, że jeżeli ginie jakieś dziecko w łonie matki, to to dziecko ginie jednocześnie w łonie Boga Ojca Stwórcy i w moim łonie, Maria powiedziała. Bo ja te dzieci zostałam powołana, żeby urodzić dla nieba, dla Boga, dla życia wiecznego w tak wspaniałym życiu, jakim jest Bóg. Jak zakończymy? Stwierdzeniem, że Herod żyje. I to w tak eleganckich wydaniach, jak panowie, w garniturach, w krawatach. Herod żyje. Można mordować niewinnych. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Wszyscy potrzebujemy nie tylko wolności od złych czynów, ale potrzebujemy daru Bożego nowego życia, który Chrystus przynosi nam w zmartwychwstan. Bo tylko ten człowiek, którym żyje Bóg, nie jest dla swego otoczenia bestią. Taką małym wydaniem, ale bestią, takim małym Herodem. I takich małych Herodów na tym świecie jest sporo, bardzo dużo. Tym bardziej w nas musi żyć ten, który próbował też przez śmierć tych niewinnych dzieci zbawiać Heroda. I ja wierzę, że w śmierci Heroda Bóg sprawił, że przyszli ci chłopcy mu powiedzieć: przebaczamy ci, przebaczamy ci, przyjmij nasze przebaczenie i rozpocznij swój czyściec. Kiedyś, kiedy lat temu naście, kiedy przygotowałem homilię na ten dzisiejszy dzień, zrozumiałem, że nie wolno nam argumentować, że dzieci nieuszczone, które zostały zabite w łonach matki, to są dzieci potępione. Takiego argumentu i kapłani, i świeccy używali. No, dziecko zabite w łonie matki, w związku z tym nie ma szans na zbawienie. I Matka Najświętsza zaprotestowała: nie używajcie tego argumentu. To są dzieci niewinne, dzieci kapłańskie. Dzieci, które zginęły z powodu przerwania ciąży, to są dzieci kapłańskie, które po tamtej stronie modlą się za zbawienie rodziców. Inaczej Bóg patrzy na to życie obecne, chwilowe, inaczej my. My, jak powiedziałem, gdybyśmy mieli władzę wtedy, najpierw poprosili do życia wiecznego Heroda przed jego zbrodnią. A Bóg chciał, żeby ktoś za niego oddał życie. Jeżeli Bóg ocala kogoś tutaj na ziemi, to jednocześnie wyznacza mu niezmiernie ważną misję. Jezus Chrystus, obecniając się w nas przez zmartwychwstanie z tą miłością z krzyża, powołuje nas do tego, żeby w nas dokonywało się zbawienie rodziny ludzkiej. Ponieważ nasze życie już nie jest nasze, tylko Jezusa Chrystusa.